dzisiaj taki temat na ten czas. Modlitwa Pańska jako probierz miernicy mojego życia. Taki temat. Modlitwa Pańska jako probierz miernicy mojego życia. Modlitwa Pańska to jest jedna z najbardziej znanych modlitw, jakie ludzkość zna. Chyba wszyscy chrześcijanie, nominalni, czy którzy się tak nazywają i ci, którzy chcą żyć według tych zasad, tą modlitwę Pańską znają w zasadzie na pamięć. Dzieci się jej uczy. Dzieci znają też i potrafią powtórzyć. Ale chcę powiedzieć dzisiaj o takim aspekcie modlitwy Pańskiej jako taki probierz mierniczy naszego życia. Probierz mierniczy, czyli coś, co jest jakąś normą naszych myśli i postępowania, że może pozwolić nam zmierzyć. Oddala nas myślenie o codzienności, bo modlitwa Pańska nie jest modlitwą taką o sprawy codzienne. Pozwala to oddalić i bada nasze serca w kontekście duchowości. To, z czym nam najbardziej zależy. Na początek przeczytajmy tekst modlitwy. Ja wiem, że znamy, ale jest w dwóch miejscach w Ewangelii. Troszkę się od siebie różni i też inny jest kontekst wypowiedzenia tej modlitwy przez Pana Jezusa. To jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, to jest pierwszy tekst, 6 rozdział, 9-13. Ale zaczniemy od 7. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec was, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. A więc modlitwa, którą tutaj Pan Jezus zapoda, będzie czymś innym niż wielomówność i pragnienia i chcieństwa pogan, którzy tak ją traktują. I to już zmienia mój sposób myślenia. Bo czasem filtruję swoje serce przez pierwszy poziom filtracji i się wyrzuca takie kamienie, wiecie, jak to wodę się filtruje. I mówię, ile jest takiego podejścia, że coś chcę osiągnąć, a ile jest jakiejś duchowości. Dobrze, a wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tak dodaje tutaj ten taki hymn do Boga, który my nie powtarzamy w modlitwach, albo przynajmniej nie robimy to regularnie. Więc to jest pierwsza modlitwa w kontekście wielomówności. Tak ogólnie to powiedzmy. Druga. Ewangelia Łukasza. Drugi raz wypowiedziane te same słowa. 11 rozdział 1-4. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów. I tu jest kontekst. Pan Jezus się modlił, uczniowie to widzą i mówią: Panie, naucz nas modlić się. Bo my jakby nie do końca wiemy, jak to zrobić. Naucz nas modlić się. Zupełnie inny kontekst wypowiedzi. Tylko tutaj uczniowie mieli pragnienie modlitwy, widząc Pana Jezusa i Jego chyba zaangażowanie w tej modlitwie, ale o tym może powiemy dalej. A On rzekł do nich: kiedy modlicie się, mówcie. Ja czytam z tekstu Biblii Tysiąclecia. Ojcze, niech się święci Twoje imię. I tu jest pierwsza różnica. Nie Ojcze nasz, tylko Ojcze. Niech się święci Twoje imię, więc nie ma Ojcze nasz, który jesteś w niebie. W Biblii Gdańskiej jest, ale jak patrzyłem na Stronga, to słowo nasz jest w tym przypadku nie występuje. Nie? W tysiąclatkach tego nie napisali, w Biblii Gdańskiej jest. Jeszcze w kilku tych przykładach takich ekumenicznych, bardziej może katolickich, słowo nasz nie występuje. Czy Pan Jezus mówi, kiedy modlicie się, mówcie Ojcze. Niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego daj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy. Tu jest ta różnica też grzechy, w Ewangelii Mateusza jest winy. Bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Tu nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, ale to jest przetłumaczone inaczej słowo, które budzi wiele zawsze kontrowersji czy pytań. Nie wódź nas na pokuszeniu. Ale to jak zdążymy dzisiaj, to też omówimy, a jak nie, to następnym razem. Z kontekst wypowiedzi jest na prośbę uczniów, jest troszkę różnic, ale tak, tak wyglądają te miejsca z modlitwą pańską tak zwaną, bo Pan Jezus jej nas nauczył. Takim pierwszym piśmie pochrześcijańskim, nie będącym w Biblii, która zawiera całą modlitwę, jest dość wczesne pismo, to jest Didache, koło 100 roku. I tam dokładnie jest jakby przepisana modlitwa według Ewangelii Mateusza. Nawet nie będę jej cytował, bo to jest bardzo podobne. Ale co świadczy o tym, że modlitwa była od razu bardzo popularna w chrześcijaństwie. Spisali ją i znali. Nawet w tym Didache jest napisane, że tak się módlcie 3 razy dziennie. Było to już pewną formą takiego rytu. Dość szybko. No, my tu nigdy nikogo nie zachęcamy, ile razy dziennie się mamy modlić i to jeszcze modlitwą pańską, ale tak rozumiem, każdy z nas rozumie, że przynajmniej ja tak widzę, że się trzeba parę razy dziennie człowiek wzdycha do Boga, modli, to nie jest takie regularne, ale kto wie, może czasem potrzebna jest też w naszej życiu regularność, żeby utrzymać pewien jakiś standard relacji z Bogiem, ale modlili się też tą modlitwą Ojcze Nasz. I można tą modlitwę pańską potraktować tak teologicznie. Manifest wiary. Bez takiego odnoszenia do przywiązania do Boga. Jako manifest wiary, że oto jest Bóg, którego nazywamy Ojcem, oto ma przyjść Jego Królestwo, ma na ziemi zapanować Jego wola, ma być sprawiedliwość. Nawet ten fragment chleba naszego powszedniego, które my mamy w modlitwach, też można zrozumieć, że chleba naszego nadprzyrodzonego w postaci chleba duchowego Pana Jezusa daj nam na każdy dzień, i bo też jest dozwolona taka interpretacja tego miejsca. I całą ten tekst modlitwy można powiedzieć tak amen i on będzie miała formę manifestu. A można do tego podejść osobiście, do każdych wersów tej modlitwy. I wtedy ta modlitwa stanie się takim probierzem, pewnym prowadzeniem w naszej modlitwie codziennej. Niektórzy z nas modlą się psalmami. Mają jakiś psalm ulubiony, powtarzają go w modlitwie i w pewne miejsca tego psalmu dodają swoją historię życia. Tak? Bo coś nas podobnie zabolało jak Dawid. Bo tak bardzo byśmy chcieli uwielbić Boga jak Dawid, więc mamy jakiś ulubiony psalm. Boże, przenikasz mnie i znasz. Powtórzymy to czasem albo często, jak jesteśmy w jakiejś sytuacji takiej, no, gdzie czujemy, żeby to zrobić. I tak jest. Ja chcę was zachęcić, nas wszystkich, do potraktowania modlitwy też jako takiego tekstu przewodniego w naszych modlitwach. Ja tak już czy od jakiegoś czasu się modlę, właśnie wykorzystując tą modlitwę, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie mogę zebrać myśli na normalną modlitwę. Człowiek gdzieś jest rozbity, może zagoniony, myśli o czymś innym i chce się jednak pomodlić, nie może zebrać myśli, to modlitwa pańska jest dla mnie takim przewodnikiem, gdzie mogę krok po kroku opowiedzieć Bogu o pewnych sprawach w moim życiu. I kiedy zaczynam się modlić, Ojcze Nasz, potem powiemy więcej o słowie Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, ale myślisz sobie, Ojcze Nasz, jestem Twoim synem, dzięki temu, co zrobił Pan Jezus. Przypominam sobie, że Jego dzieło, Ojcze Nasz. Potem mamy święci imię Twoje. I tutaj oczywiście możemy powiedzieć święci imię Twoje. Czy my możemy coś dodać, żeby Boże imię się święciło? Które święty, święty, potrójnie święty. No tak samo z siebie Boże imię jest już wystarczająco święte. Więc to możemy popatrzeć na moje życie. Chciałbym, żeby dzisiaj moje życie biegło w sposób święty. Pomodlić się za moją rodzinę, za dzieci, otoczenie. Żebyś w sposób święty i dobry zachowywały się tak w sytuacjach, gdzie są. Możemy zbliżyć się do tego rodzaju świętości, żeby wspomnieć. Chcę dzisiaj być święty, zachować się sprawiedliwie. Nie odpuścić tej sprawiedliwości, bo Pan Bóg jest święty i On jest moim Ojcem. Kiedy dalej myślę, przyjść Królestwo Boże, kolejny tekst. Znów mogę prosić Pana i filtrować też swoje życie. Czy zasady Królestwa Bożego chciałbym, żeby w dzisiejszym dniu panowały? A to nie jest już takie łatwe, bo możemy powiedzieć amen, a możemy się nad pewnymi sprawami zastanowić, jak postąpić, bo Boże Królestwo ma swoje zasady jakieś, tak? Zasady sprawiedliwości. miałem może się na coś zgodzić, no a się zgodziłem. No niestety, popełniłem jakiś błąd. Więc modlę się, Boże, pozwól, żebym na coś się godził albo na coś się nie godził w ramach zasad Twojego Królestwa. Bądź wola Twoja jest. Czy coś, co robię, robię na siłę, tak żeby wypełnić swoją wolę, nieść tego konsekwencje, czy chcę jednak pełnić to, co Bóg chce, czy to, co jest mi wygodne. Panie, daj mi siły, żebym dzisiaj pełnił Twoją wolę. To, co Ty wymyślisz w niebie, żeby było w moim życiu, a nie to, co ja tylko wymyślę. Mamy potem tekst chleba naszego powszedniego. Też można się modlić. Panie Boże, daj mi dzisiaj przepracować dzień uczciwie. Nie marnować czasu, nie zajmować się rzeczami niesłusznymi, ale uczciwie i dobrze. Daj mi taką siłę, bo chcę stanąć w miejscu Twojego syna, Twojego dziecka. Daj mi nie myśleć więcej poza kolejny dzień, tylko dzisiaj przepracować. Odpuść nam nasze winy. Pewien filtr, jakby my odpuszczamy. Filtr moich relacji z innymi ludźmi, z Bogiem. I mamy na koniec, nie bój nas na pokuszeniu, ale nas zbaw ode złego. Spokojnie można prosić Pana. Panie Boże, nie stawiaj mnie dzisiaj w takiej sytuacji, gdzie może wyjdzie ze mnie jakieś zło. Że mam się spokojnie zachować, ale postawiony będę w sytuacji takiej, że się nie będę umiał zachować. Proszę Cię, oszczędź mnie od tego sytuacji. Nie stawiaj przed moimi oczami czegoś, co mnie zwiedzie. Albo może pieniędzy, albo jakiegoś pożądliwości cielesnych różnych. Strzeż mnie od tego, bo dzisiaj nie chcę mieć z tym nic do czynienia. Nie stawiaj mnie w trudnych sytuacjach. Tam, gdzie mogę nie podołać, a prowadź mnie z dala od tego. Słowo pokuszenie może też oznaczać doświadczenie. Wtedy to nam też uspokaja rozumienie tego fragmentu. Nie budź mnie na pokuszenie, nie budź mnie, nie prowadź mnie w doświadczeniu. To wtedy rozumiemy, że Bóg nikogo nie może kusić, ale Bóg może kogoś postawić w sytuacji wyboru i doświadczenia. I każdy z nas, jako człowiek i dziecko, wolałby, żeby był mniej razy stawiany. Bóg wie, jaka jest dawka dobra, ale nikt nie chce być stawiany w takich sytuacjach. Także jest to dla mnie taki probierz. Odsłania mi motywację moją, intencje. Jest też punktem odniesienia w trudnych chwilach. Miernikiem jakiejś pokory względem Pana Boga i względem ludzi. Pokory względem Boga, bo no jednak chcę szanować zasady Królestwa Bożego, Jego woli, świętości, którą dla nas przewidział. I jest pewnym lustrem, które ukazuje pewną naszą postawę wobec Boga, kiedy właśnie będzie modlitwa prowadziła nas w modlitwie, tak, że kiedy Bóg będzie mógł dotykać nas tym tekstem i swoim Duchem Bożym. Zaczyna się modlitwa od fragmentu Ojcze albo Ojcze Nasz. To jest początek modlitwy. Ojcze Nasz. Czy nazywanie Boga Ojcem było popularne w Starym Testamencie? Powiedzcie, czy w Starym Testamencie to było popularne? Popularne nie, ale występowało. Tak jak mówimy. Ale nie występowało tak często jak w Nowym Testamencie, ale są fragmenty, gdzie występowało. Na przykład kilka cytatów. 5 Mojżeszowa 32:6 mówi, czy On jest Twoim Ojcem, który Cię stworzył. To jest w kontekście Boga. Czy On jest Twoim Ojcem, który Cię stworzył? Psalmy, które mówią o Dawidzie, to może już tak prorocze do Pana Jezusa, ale jednak Psalm 89, mamy 21, parę wersetów przeczytam, nie wszystkie z tego fragmentu. Znalazłem Dawida, sługę mego, namaściłem go świętym olejem moim, ręka moja wspierać go będzie, a ramię moje umocni go. On wzywać mnie będzie, Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Bóg mówi tak o Dawidzie, myślę, że też o swoim synie. Malachiasza, napisane jest Malachiasza 2:10. Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? To znów taki cytat o tym, że mamy jednego ojca w kontekście Boga. Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna. To jest Izajasz 63. I Psalm 68 mówi, że Bóg jest ojcem dla sierot i sędziów dla wdów, jest Bóg w swym świętym przybytku. Więc jest parę fragmentów, które o tym mówi, ale w Starym Testamencie nie było to popularne i nie było to w tym znaczeniu, które przyniósł Nowy Testament. W Starym Testamencie był Bóg ojciec narodu, ale nie taki, potem będziemy czytać w innym miejscu, tata, czy ojciec, do którego idziesz bezpośrednio z jakąś troską i on tak ją odwzajemnia. Żeby zobaczyć różnicę, co Pan Jezus wprowadził, to kiedy zobaczyłem na statystyki występowania słowa ojciec w kontekście Boga, to w Starym Testamencie mamy 15 razy, a w Nowym Testamencie Pan Jezus 150 razy mówił o Bogu jako ojcu. Więc popatrzcie, 3,5 roku życia Pana Jezusa i mamy 150 razy powiedziane o Bogu jako ojcu, czyli tam wtedy dzisiaj mnie liczenia wzięły, więc to wychodzi gdzieś 8, co 8 dni. Publicznie Pan Jezus wyznał, że ojcem jest Bóg. No oczywiście pewnie było tego więcej, zakładam. No to było tylko spisane, tak? A przecież nie wszystko było spisane, więc w innych słowach. No więc to było często. A w Starym Testamencie spisywane od czasów Mojżesza do Zachariasza 1000 lat i 150 razy. Tak. Widzimy, jaka jest kolosalna różnica. I Pan Jezus zaczyna uczyć ich modlitwy od tego, że będziecie nazywać Boga Ojcem. Tu jest już pierwsza zmiana. Pan Jezus mówi kilka cytatów też, kiedy Pan Jezus nazywa Boga swoim Ojcem. I to jest naturalne, tak? Pan Jezus był Ojcem, był Synem, więc no tak mówił do Boga Ojcze. Na kilka fragmentów. Mateusza 11, 27. Wszystko zostało mi dane przez mego Ojca. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce. To znany fragment. Ale parę razy Ojciec jest użyty w kontekście Boga. Mateusza 26, rozdział 39, werset. Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Inny fragment. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna, wierzy w Niego, miał życie wieczne. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. No, Pan Jezus mówi. Już mógł powiedzieć w domu Boga naszego. W domu Boga. Ale ciągle powtarza słowo Ojciec. Pan Jezus też powiedział wiele razy, że idę do Boga mego, Boga waszego, tak? Ale tu używa słowa Ojciec. Już kiedy był małym chłopcem, to czy u mnie szukacie, czy ja nie muszę być w sprawach ojca mego. Tak? To już było dla nich chyba pierwszym szokiem, bo mam wrażenie, że rozumieli, że nie chodzi o ojca, tak, że chodzi o ojca tego w niebie, a nie o Józefa. I żeby podkreślić jeszcze to, że dla Żydów ojciec, Bóg nie był wprost rozumiany jako ojciec, jest miejsce Bożego Słowa, które mówi w ten sposób. Pan Jezus rozmawia z faryzeuszami Ewangelii Jana. I Pan Jezus mówi tak, 8 rozdział 38 i 39 wiersz. Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u Ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu, Ojcem naszym jest Bóg Abraham. Ojcem naszym jest Abraham. Więc w ich świadomości było, że ojcem to jest założyciel rodu, a nie Bóg Najwyższy. Ojcem naszym jest Abraham. Więc tu jest różnica w tym, co Pan Jezus przynosi i w modlitwie pańskiej. Sprawdzaliście może, albo słyszeliście różne koncepcje, czy w islamie na przykład Boga można nazwać ojcem, albo w ogóle czy jest nazywany ojcem? niewiele wiemy o islamie, tak? Ale no, zaciekawiło mnie tam, czy jest w ogóle ta koncepcja ojca. I okazuje się, że nie można nazywać w islamie Boga ojcem. Przeczytam wam cytat, bo to najlepiej. W islamie Bóg, Allah, nie jest nazywany ojcem w dosłownym sensie, ani w Koranie, ani w islamskiej teologii. W tradycji muzułmańskiej Allah jest postrzegany jako stwórca wszechmogący, najmiłosierniejszy, absolutnie transcendentny, ale nie jako ojciec. To odróżnia islam od chrześcijaństwa, gdzie określenie ojciec no to związane jest z Bogiem. Tak? W islamie unika się też antropoformizmu, a nazywanie Boga ojcem mogłoby sugerować pewną cielesność lub zależność, co jest sprzeczne z muzułmańskim zrozumieniem Boga. I tu mam cytaty dwóch z XIV wieku, jeden cytat no, uczonych islamskich. I Katir się nazywa, w swoim tafsirze, czy rozumiem, to jest komentarz do Koranu, podkreśla, że Bóg nie jest ojcem, ponieważ Allah jest całkowicie transcendentny i podobny do stworzeń. I cytat jest taki: Bóg nie ma dzieci ani rodziców, jest jedyny w swojej boskości, niepodatny, niepodobny do nikogo i niczego. Przypisywanie mu ojcostwa jest niedopuszczalne w islamie, gdyż jest on poza ludzkimi związkami i pojęciami. Więc taki konkretny cytat, że nie jest ojcem według islamu, a według nas jest i według Pana Jezusa jest i według chrześcijaństwa to jest podstawa egzystencji, że Bóg jest ojcem, ponieważ On nas zradza w ogóle do nowego życia, jest ojcem. Już też sprawdzałem, już tak po kolei, bo mi przyszło do głowy, zobaczmy jeszcze gdzie indziej. Oczywiście w buddyzmie w ogóle osoba Boga jest raczej, nie jest osobowy, tylko bardziej związany z prawami rządzącymi życiem. A jak już to mam, to przeczytam wam. Zamiast Boga buddyzm kładzie nacisk na prawa rządzące życiem i wszechświatem, które są nieosobowe i niezależne od woli jakiejkolwiek istoty boskiej. Tam się dąży do osiągnięcia jakiegoś stanu spokoju, a w ogóle nie myśli o bogach. W hinduizmie jest podobnie, bardziej guru jest ojcem niż ktoś taki, kto prowadzi, niż Bóg nie wie. No i dobrze. I teraz Bóg jest naszym ojcem. Pan Jezus od tego zaczyna. Mnie to też ciekawi, jak wyglądała ta sytuacja, kiedy uczniowie obserwowali, jak często Pan Jezus nazywa Ojca, Boga Ojcem. Bo tak jak wspomniałem tyle razy, to w zasadzie można powiedzieć na okrągło. I jak oni się czuli z tym? No bo wiedzieli, że to jest Syn Boży, przynajmniej odkrywane było to przed nimi, no to rozumieli, że to jest Syn, no to do Boga, no to będzie mówił Ojca, ale jak my mamy mówić w takim razie? Jak, nie wiem, dzieci mówią do Rysia tato czy ojcze, no to ja nie mam takiej pierwszej myśli, że też będę do niego mówił ojcze. Tak? No bo nie, tak nie pomyśli, być może oni też tak nie pomyśleli. I się zastanawiali, to jak my się mamy modlić? Skoro ty modlisz się ojcze, 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 to jak ja się mam modlić? I Pan Jezus mówi, ojcze. I w jednym tekście jest bez nasz nawet, tylko ojcze, jako mój ojcze. Jakie są cechy Boga jako ojca? To tak parę cech Bożych jako ojca. Ja wiem, że temat modlitwy pańskiej może się strasznie rozciągnąć, bo wszystkie te elementy zajmują czas. I dzisiaj też się mi rozciągnęło, więc raczej omówimy może trzy pierwsze części, a stwierdziłem, że kolejne następnym razem, w następnym czasie, ale cechy Ojca. Cechy Ojca. Kiedy patrzymy na nas tu na ziemi, to Ojciec to jest ten, który daje życie, jest dawcą życia. On inicjuje to, że ja jestem synem. To ja zainicjowałem z moją żoną, że mój syn nazywa mnie syn. To syn tego nie zainicjował. Powiedziała, dobra, będę cię nazywał ojcem. Nie. To Bóg to inicjuje. Tak samo jest w przypadku nas. Ewangelia Jana jest napisane o Panu Jezusie, kiedy przyszedł na świat. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I tutaj jest pewien warunek, który często też gdzieś umyka, bo czasem ludzie myślą, że wszyscy są dziećmi Bożymi na tej zasadzie, nie na zasadzie takiej, że na zasadzie takiej, że oto Stworzyciel wszystkich wydał na świat, tylko by takiej osobistej, nie? Że wszyscy. Tu Boże Słowo mówi, że no nie wszyscy, że tym, którzy przyjęli Jego, dał prawo stać się dziećmi. Bóg zadecydował, potem spłodził, narodził na nowo, te wszystkie cytaty, które mamy. Więc od tego się zaczyna. Bóg jest Ojciec, bo jest miłością. Bóg jest miłością, jest nazwane. Kto był, kto jest Ojcem, to o tym wie, że człowiek więcej miłości potrafi wygenerować w stronę swoich dzieci, w stronę samego siebie. Jest opiekuńczym. Pan jest pasterzem moim. Opiekuńczy. Sprawiedliwy. We wszystkich drogach psalm mówi, jest sprawiedliwy Pan Bóg. Wszechmocny. Zaiste wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Bóg jest wszechmocny. Ja mam wrażenie, że to jest pewne w cudzysłowie brzemię Boże. Bo jak my jako dzieci, rodzice, czy czasem się słyszy, że matka czy ojciec mówi, o ile ja bym dał, tak, żeby moje dziecko tam nie robiło tego czy tego. O ile ja bym dał. Wiecie, że Pan Bóg nie ma tego problemu. Bo Pan Bóg mógłby dać wszystko, żeby moje dziecko tego czy tego nie robiło, bo jest wszechmocny. My tylko możemy powiedzieć, ile ja bym dał. Ja bym dał jej, no ile, no wszystko mogę dać, tak. Żeby coś po prostu poszło. A Bóg nie ma tego, Bóg ma to brzemię, że mogę dać wszystko. Ale jednak chce prowadzić nas w jakiś wychowawczy sposób. I tego czegoś tam nie da, czy da tyle, ile jest potrzebne. Bóg jest cierpliwym Ojcem. Cierpliwości Bożej, cytatów bardzo dużo. Pan jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają. To jest jeszcze Stary Testament, ale o bliskości w Starym Testamencie już jest napisane. A co dopiero w Nowej Testamencie, kiedy Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś Go umiłuje, to Chrystus i Pan Jezus przyjdą i u Niego zamieszkają. Bliskość. Jest wychowawcą. Jeden psalm mówi fajnie, Pan Bóg, który mnie wychował. Bóg, który mnie wychował. Psalm 18. Bóg, który mnie wychował. To jest cel Boży. Bóg, który mnie wychował. Czy celem naszych jako nas, jako rodziców, nie jest to, żeby wychować swoje dzieci? Każdy powie, że tak, nie? Bożym celem jest podobnie. Bóg, który mnie wychował. Bóg też, Bogu też można zaufać, tak samo jak dzieci mogą zaufać nam. No dobrze, to może Ojcu tyle. Który jesteś w niebie. W niebiesiech tam nawet jest chyba wersja, na pewno jest wersja mnoga tego słowa, Boże, który jesteś w niebiesiech, przetłumaczone w niebie, ale o niebiesiech. Perspektywa patrzenia Bożego na nasze życie jest też z nieba. Może to jest prosty przykład, ale wiecie, jak wyjedzie się czasem dronem wyżej, albo się użyje internetowego kamer, to się mówi, a to teraz dopiero widzę, gdzie to jest. A to teraz to tam jest taka dróżka, to teraz tam już widzę. A jak jestem na dole, no to idę do przodu, widzę w lewo, w prawo i tyle. A z góry widać lepiej. Pan Bóg jest w niebie. Stamtąd widać lepiej. Jedziesz samochodem, autostradą, kawał drogi i widzisz tylko drzewa ileś tam metrów do przodu. A jakby jesteś u góry, widzisz całą drogę, wszystkie serpentyny, wszystkie problemy, wypadki, które się mogą zdarzyć, wszystko widać, bo Bóg jest w niebie. Kolejny fragment tej modlitwy, którą Pan Jezus nas nauczył, jest niech się święci imię Twoje. Niech się święci imię Twoje. Święty znaczy odłączony. I to znów to, co powiedziałem wcześniej, że niech się święci w naszym życiu. Co mogę zrobić, żeby się święciło w moim życiu, w mojej rodzinie, w zborze, w świecie to chyba najmniej, nie? Ale coś mogę. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Jest to Tesaloniczan 1:4-7. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. List do Hebrajczyków 12:4. Bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do uświęcenia i bądźcie święci, bo ja jestem święty. List Piotra. Bardzo znany fragment. Można tylko w modlitwie wypowiedzieć, że niech się święci Twoje imię i odnieść to tylko do Boga, ale myślę, że chodzi też o to, żeby przenieść to z Boga też na nas. Dlaczego ważne jest dla chrześcijanina, by był święty, uświęcony, czysty? Dlaczego to jest ważne w ogóle? Jak myślicie? Dlaczego to jest ważne, żeby być święty? Skoro Pan Jezus umarł za nas, to nasze grzechy, ile by ich nie było, to przecież mogłyby być oczyszczone. Tak? Dlaczego to jest ważne, żeby być świętymi, skoro tak jest? Jest to pewne odzwierciedlenie naszej relacji z Bogiem, głębokiej relacji z Bogiem. To, że rozumiem, Pan Jezus za mnie umarł, ja teraz chcę też iść Jego drogą. Jest to odzwierciedlenie, odbicie relacji z Bogiem. I jest to realizacja pomysłów, czy zamysłów bardziej, Boga wobec człowieka. On ma dla nas zamysł, żebyśmy byli świętymi. Od początku tak robił. Jeżeli naród szedł swoją drogą, to Bóg, jak już wyczerpał wszystkie możliwości, jak ostatnio rozmawialiśmy, to ten naród kierował na inną drogę albo w ostateczności zatracał, bo całkiem odszedł do świętości. Świętość jest odzwierciedleniem, będzie odzwierciedleniem naszej relacji z Bogiem. Bo człowiekowi religijnemu, takiemu, który chodzi do zboru albo do kościoła, to zazwyczaj chodzi, żeby z zewnątrz to było dobrze widać, nie? Obrazek z zewnątrz, wesoła rodzina, grzeczne dzieci, tak, ojciec, matka, obrazek jest piękny, nie? Co się dzieje poza tym życiem, to byleby nie wychodziło, byle obrazek był ładny. I to jest religijność. A świętość to jest właśnie, co słyszeliście wcześniej, że tam trzeba było dzieci wyprostować. I to było widać, że dziecko idzie inną drogą, tak? I się staramy, chcemy, żeby obraz świętości był realizowany w nas, w naszych domach, tak? Ja się tego obrazka boję, bo on jest niebezpieczny. Każdy z nas go, myślę, ma. Ja mam jakieś elementy, które wolę, żeby były pięknie namalowane przed wami. Wy macie jakieś elementy przede mną. Taki jest człowiek. Nikt nie jest w moim odczuciu od tego zupełnie wolny, bo chcemy dobrze wypaść. Ale może być tak, że wszystko jest takie. I trzeba wtedy wziąć, położyć to na filtrze świętości Bożej i powiedzieć, czy to jest święte, czy to jest święty obrazek. Tak. To mnie dotyka, bo każdy z nas i ja, i każdy z nas, Boże Słowo mówi, że wszyscy się staramy, ale się potykamy w różnym aspekcie. Ale im bardziej nas to będzie przejmować, tym więcej będzie tej świętości. Kiedy mówimy, że nasza relacja z Bogiem musi być wzmocniona i nasza relacja z Bogiem też jest źródłem pokoju i siły. To jest też element świętości, że skądś gdzieś to źródło tego mojego pokoju i siły jest. Ułatwia dobre wybory. Kiedy szukamy w życiu świętości, to wybory negatywne są szybko odrzucane. Daje wewnętrzny pokój, finalnie oczywiście, no bo czasem trzeba w danej chwili podjąć jakieś decyzje, które nie są miłe, ale finalnie one gdzieś są, dają wewnętrzny pokój. Budują odporność na pokusy, kiedy codziennie myśli się o tym, że chce być święty. Nasza odporność wzrasta, tak jak odporność po czymś dobrym na żołądek, bakteriach, tam, wiecie, są dobre bakterie, wzmacniają naszą odporność. Myślenie w ten sposób wzmacnia naszą odporność, rozwija nasz charakter, przygotowuje na jakieś wieczne, na wieczne życie, które gdzieś tam przed nami przecież jest. Mamy tego świadomość, że tutaj nie, to nie koniec. Kolejny element modlitwy na dzisiaj to jest: niech przyjdzie Królestwo Twoje. Niech przyjdzie Królestwo Twoje. Niech przyjdzie Królestwo Twoje. I popatrzcie, czy jak my się będziemy modlić, żeby Królestwo Boże nie przyszło, to nie przyjdzie, a jak żeby przyszło, to przyjdzie? No nie, tak? Możemy nie modlić się i też przyjdzie. Więc widać, że to trochę o co inne chodzi niż tylko o to, żeby coś się wydarzyło, bo Bóg ma plan. Wydarzy się, przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Ale to Królestwo Boże znów może mieć miejsce w nas. Zresztą o tym mówi Pan Jezus, kiedy mówimy o Królestwie Bożym, myślimy o tym, co będzie w przyszłości, ale też myślimy o tym, co Pan Jezus powiedział, że ono jest wśród nas. Tak Pan Jezus powiedział. I to ta Pana Jezusa wypowiedź jest ciekawa. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Pierw może ten fragment. 17 od 20 przeczytamy. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić oto tutaj jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. To jest ciekawa wypowiedź, bo my jako ludzie to lubimy. A kiedy będzie Królestwo Boże? Jakie będą znaki? Co się będzie działo? Tak? Tutaj jest jeszcze, że przyjdzie nim niepostrzegalnie. Wiele różnych dowodów, czy Królestwo Boże jest. Możemy nawet znaleźć w internecie różne myśli, ileś tam dowodów na to jest, kiedy będzie. Cała eschatologia człowieka bardzo interesuje. Natomiast Pan Jezus mówił tutaj jest, nie mówcie o to. Tutaj jest, albo tam, ono jest pośród was. A jeżeli Królestwo Boże ma być pośród nas, to jest pierwsze moje staranie, żeby było pośród mnie, moich najbliższych, zboru i wszystkie zasady tego Królestwa, żeby były sankcjonowane. Jest pośród nas. W innym miejscu, kiedy Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym, to mówi, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o jutrzejszy dzień, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. To jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33-34 wers. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Kiedy ochrzciłem się, młodym chłopcem byłem i podjąłem sobie wtedy w sercu myśl, że coś będzie się działo, wiecie, młoda krew w człowieku, kwestie damsko-męskie i tak dalej. To ja mówię, ja zawsze będę mówił, tam gdzie jest Królestwo Boże, tam idę. Nie będę, wiecie, latał drogami takimi różnymi. I faktycznie nawet na jakichś obozach czy coś, tak trzymałem się tego, że okej, tu się gada, ale ja idę tam, gdzie coś rozmawiają na tematy Boże. Tak była taka pierwsza moja myśl, że będę tam, gdzie coś się dzieje związanego z Bożym Królestwem. I to myślę jest ważne, żeby szukać w życiu Królestwa. Iść tą drogą, ale też podążać blisko tego tematu. A wszystko inne będzie wam zabrane. Tak? Dodane. Będzie wam dodane. Wszystko inne będzie wam dodane. Jak będziesz szukał Królestwa Bożego, to wszystko inne zyskasz. Zyskasz odpowiednie miejsce w życiu, warunki do życia, rozwoju. Dodane będzie, nie zabrane. My się boimy, że będzie zabrane, bo za dużo czasu poświęcimy na jakąś tam sprawę, albo za dużo pieniędzy wydamy, albo się coś zaangażujemy, to na pewno wszystko inne będzie wam zabrane. A Bóg mówi, że będzie wam dodane. I tutaj ciekawy jest fragment, kontekst tej wypowiedzi, że Pan Jezus mówi, nie troszcie się. Tam pokazuje lilie, które są takie bezradne, stoją, nie mają, nie mogą nic uczynić. Są zdane tylko na deszcz i coś, inną osobę. Są ptaki, które trochę może bardziej są zdane, bo mogą polecieć w inne miejsce. I mówi, że nawet lilię polną Bóg zaopatruje. Że wszystko inne będzie wam dodane. Skupcie się na Królestwie Bożym. I to jest takie pewne koło, które Pan Jezus w tej pierwszej części modlitwy zatoczył. Poganie myślą tylko o tym, tak, modlić się, żeby coś zyskać, coś zrobić. Dużo się modlić, bo się więcej wymodą, to więcej otrzymają, takim domyśle. I Pan Jezus w miejscu, kiedy mówi o Królestwie Bożym, mówi, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czyli niech nasze życie buduje się w sposób duchowy, w uszanowaniu Boga jako Ojca i szukaniu Jego Królestwa, a wszystko inne by było dodatkiem. Ja bym bardzo tak chciał w moim życiu, żeby w moich modlitwach wszystko inne było dodatkiem, bym się modlił o ewangelizację w zborze, o każdego z was, który boryka się z jakimś problemem, tak. O to, o tamto, a mniej o to, czy dobra, potrzebuję mieć więcej pieniędzy, jakiegoś może lepszego klienta, Boże, byś mi dał, może potrzebuję lepszy samochód, może czegoś mi jest brak, amen. No i idę do roboty. To nie ten duch, który Pan Jezus chce nam dać w modlitwie. I kiedy mówiłem o sprawiedliwości, o świętości, to taka myśl mi przyszła wcześniej, teraz chcę jeszcze dodać do tamtego momentu, że w związku, Pan Bóg mówi jasno, jeżeli nie będzie sprawiedliwości, świętości, to Izrael się do niewoli i tak dalej. Tak. Ja się zastanawiam, a co będzie, jeżeli w moim życiu nie będzie tej świętości, sprawiedliwości? Czy też nie pójdę w jakąś własną niewolę, własnej jakiejś myśli, tak? I to będzie moje królestwo? Jeżeli to gdzieś pójdzie na drugi tor. Albo w naszym zborze jakieś będzie tabliczka zamknięte, ponieważ zamknięte brak świętości. Dzisiaj nie chcielibyśmy, tak? Dlatego to jest myśl do każdego naszego, każdego z nas, każdego serca a nie modlitwa do Ojca, który gdzieś jest, ale tak. Nie taka ogólna. Jeżeli Ojciec nie jest naszym Ojcem w znaczeniu, nie jesteśmy przy Nim blisko, nowonarodzeni, spłodzeni z Ducha, to ta modlitwa trochę traci sens. No, jest po prostu ładnym, poetyckim, zwartym traktatem do Boga. Ale jeżeli my jesteśmy przemienieni, już Bóg nas dotknął, to ta modlitwa może być na nas czymś takim bardzo bogatym. Kiedy słuchałem takiej piosenki o życiu, ale bardzo tak trafiła do mnie, kiedy właśnie ktoś śpiewa o tym, co się w jego życiu dzieje, opowiada po angielsku, jest piosenka i w refrenie śpiewa, że to jest właśnie moje królestwo. W kontekście Królestwa Bożego, które jest dobre, a jego to jest właśnie takie pełne smutku i stresu, ponieważ wybierał swoje drogi, tak. Bierasz swoje drogi, to się nadmiernie stresujesz. Potem się smucisz, że się stresujesz. Wybierasz swoje drogi, to masz żałość w sercu. Konsekwencją tego, kiedy Bóg nie powstrzyma czegoś, jest jakaś żałość. Czy brak czasu. Mema widziałem ostatnio i warto się zastanowić, że że ktoś przychodzi z pracy, powiedzmy o 20, czekaj tam późno, tak? I jedyną osobą, która zapamięta to, że pracowałeś do późna, to będą dzieci. Bo nikt ci inny tego nie zapamięta. Tak? No ale jeżeli tak rozwija się to nasze królestwo, to panuje w nim jeszcze jakaś strach, samotność, bo chciało się po swojemu. Więc filtrujmy sobie swoje serca, każdy z nas, przez tą modlitwę. To jedna część. Myślę, że następnym razem pociągnę temat dalej. Tak, by przed Bogiem być świętym i by te teksty modlitwy nie były tylko manifestem, że Bóg jest taki, że jest tak święty, że przyjdzie Jego Królestwo i że Jego wola się dzieje na ziemi. To będzie miało miejsce, ale że to by nie był tylko taki manifest, ale że to by była realność naszego serca. Dlatego zachęcam do takiego filtrowania swojego życia przez te teksty. Filtry mają to do siebie. Mieliście kiedyś filtr wody, to ma wiele poziomów, tak? Jest poziom, gdzie ściąga tylko takie gruz, jakieś tam małe kamyki, jakieś tam słomę, coś tam, rdze, taki pierwszy sznurkowy poziom. I to ten poziom trzeba mieć absolutnie. A potem jest kolejny poziom, który ściąga już bardziej jakieś metale ciężkie, jakiś powiedzmy węglowy, który jest drobniejszy, a potem jeszcze ciaśniejszy poziom, który znów wyłuskuje coś. I tych poziomów może być tyle, że ta woda przeleci i już nic nie będzie miała, żadnych nawet właściwości będzie tak wyczyszczona. I niechby ten tekst, ta modlitwa była takim naszym filtrem. Amen.